Rozdział 26. Popadam w niewolę. Nie widziałem Uriah Heep do dnia, w którym Agnieszka opuściła Londyn. Poszedłem na stację dyliżansów, aby ją pożegnać. Spotkałem go tam. Wracał do Canterbury tym samym, co i ona dyliżansem. Z niejaką przyjemnością zauważyłem jasną parasolkę, którą się Agnieszka osłaniała od jego długiej, w przyciasny paltot odzianej obok woźnicy na koźle sterczącej postaci. Agnieszka była naturalnie wewnątrz dyliżansu, a słodkie jej spojrzenie nagrodziło mi przymus, jaki musiałem zadawać sobie, aby się okazywać przyjacielskim względem tego łotra. Tu, podobnie jak w czasie obiadu państwa Waterbrook, nie odstępował od nas na krok, niby sęp, łykając każde zamienione pomiędzy nami słowo. Rozmyślając o wysłuchanych przed kominkiem zwierzeniach, myślałem jednocześnie o tym, co mi na temat zamierzonej tej spółki mówiła Agnieszka. Robiłam, co mi się zdawało moim obowiązkiem, uważając, że to uspokaja ojca. Zachęcałam go do tego kroku. Bałem się, żeby nie posunęła się za daleko w swych obowiązkach i siebie nie złożyła w ofierze, by zapewnić spokój ojcu. Znane było mi jej dziecięce przywiązanie, skłonność do poświęceń. Z własnych jej ust słyszałem niejednokrotnie skargi, że jest może mimowolnym powodem nieszczęść ojca. Nie wiedziała, jak mu to wynagrodzić. Nie porównywałem jej nawet z tym łotrem. Nie myślałem o tym, jak przy nim wygląda, bo w samej jej właśnie wyższości dostrzegałem teraz największe niebezpieczeństwo. Wszystko to zresztą musiał on doskonale obmyślić, wyrachować. Na tym właśnie budował oburzające swe pretensje i nadzieje. Jak pewien byłem, że podobna, uczyniona z siebie ofiara unieszczęśliwiłaby ją wiekuiście, tak znów z drugiej strony głęboko byłem przekonany, wnosząc z całego jej zachowania, że dotąd jeszcze myśli podobnej nie przypuściła do siebie. Że za grzech uważałbym ostrzeganie jej o grożącym niebezpieczeństwie. Rozstaliśmy się tedy bez wyjaśnień. Z okien dyliżansu przesłała mi na pożegnanie ostatni, słodki, pogodny uśmiech. A na koźle Uriah wykrzywiał się tak, jakby miał już ją w garści i triumfował. Wrażenia tej chwili prześladowały mnie długo. List Agnieszki zawiadamiający o szczęśliwym przybyciu jej do domu zastał mnie równie smutnym, jak w czasie jej wyjazdu. Ciągle mnie myśl ta prześladowała, w nocy nawet nie dając spokoju i nasuwała sny złowrogie. Zdawało się, że jak cień przylgnęła do mnie. Nic mnie zresztą rozerwać nie mogło. Steerforth wrócił był do Oxfordu, skąd pisał do mnie. W godzinach wolnych od obowiązkowej pracy pozostawałem więc zupełnie samotny. Zdaje mi się, że w tym czasie zacząłem odczuwać w głębi serca jakąś nieufność do Steerfortha. Odpisałem mu wprawdzie po przyjacielsku, nie żałowałem jednak, że go nie ma w Londynie. Czułem, że obecność Steerfortha rozproszyłaby wpływ Agnieszki, a chciałem myśleć o niej wyłącznie. Mijały dni i tygodnie. Przyjęty zostałem do kancelarii panów Spenlow i Jorkins. Pobierałem 90 funtów rocznie od ciotki. Mieszkanie opłaciłem z góry do końca roku, a chociaż czasem jeszcze wieczorami wydawało mi się samotne i ponure, wracała mi wewnętrzna równowaga, gdy spijałem kawę całymi garncami. W tym to jakoś czasie zrobiłem 3 odkrycia, a mianowicie, że pani Krupp podlegała biedaczka napadom jakiejś słabości, spazmami ją mianowała, której towarzyszyło niezwykłe zaczerwienienie nosa i która wymagała niezwykłej ilości miętówki. Powtórę, iż coś niezwykłego i nadprzyrodzonego wyrywało korki i wypróżniało butelki w mojej spiżarni. Wreszcie, że zostałem bardzo samotny, i w czytanych wierszach podkreślałem ustępy odpowiednie memu nastrojowi. W dniu zawarcia kontraktu z panami Spenlow i Jorkins podejmowałem urzędników w kancelarii zakąskami i winem jedynie, żadnych nie wydając bankietów. Wieczorem zaś poszedłem do teatru. Dawano Cudzoziemca, sztuka była wzruszająca. Zaledwie sam siebie poznałem, gdym wrócił wieczorem do domu. W dniu tym pan Spenlow oświadczył mi był, że miło by mu było przyjąć mnie we własnym domu w Norwood, lecz niestety przeprowadza się tam teraz pewne zmiany z powodu oczekiwanego powrotu córki z Paryża. Dodał przy tym, że po powrocie córki do domu spodziewa się widywać mnie często u siebie. Jakoż istotnie, w 2 lub 3 tygodnie potem przypomniał mi tę rozmowę, prosząc, abym odwiedził go w najbliższą niedzielę i pozostał do poniedziałku. Zgodziłem się chętnie i postanowione zostało, że w sobotę wieczorem zajedzie po mnie swym powozem. W oznaczony dzień nawet mój worek podróżny stał się przedmiotem czci urzędników, z których żaden nigdy nie przestąpił progów domu pryncypała. Jeden z nich opowiadał mi, że słyszał, jakoby pan Spenlow jada codziennie na srebrze i porcelanie. Drugi, że jakoby u stołu jego szampan zastępuje piwo. Stary sekretarz w peruce, który nazywał się pan Tiffy, był parę razy za interesem w Norwood i widział jadalnię. Nie mógł się dość naopowiadać o przepychu tego przybytku, w którym poczęstowano go najwyborniejszym, jakie tylko sobie wystawić można, winem. Dnia tego mieliśmy w Trybunale Duchownym sprawę jakiegoś piekarza, prawującego się z zakrystią parafialną o jakiś podatek. Że zaś zeznania dowodowe były 2 razy dłuższe, jak to wyliczyłem, od całego Robinsona Crusoe, późno już było, gdy się rozprawa skończyła. Piekarza skazaliśmy na 6-tygodniowe przebywanie pod klątwą i opłacenie kosztów, po czym obrońca piekarza, sędziowie, adwokaci obu stron, wszyscy byli z sobą spokrewnieni zresztą, wyszli razem na miasto. Ja zaś z panem Spenlow wsiadłem do jego powozu. Ekwipaż był wytworny. Konie prężyły szyję, stąpały godnie, jak gdyby rozumiały, że należą do prześwietnego Doctor's Commons. Jeśli chodzi o wystawność, to panowała tam wśród sędziów powszechna rywalizacja. To też widywało się nieraz bardzo wytworne ekwipaże. Osobiście skłonny jestem uważać, że bardziej jeszcze zawzięcie rywalizowano w zużywaniu krochmalu, bowiem artykułu tego używali Doctor's Commons tyle, ile natura ludzka znieść może tylko. Przejażdżka sama przez się była już przyjemna. Rozmowa toczyła się wyłącznie na temat obranego przeze mnie zawodu. Pan Spenlow wychwalał go wielce, podkreślając, że nie ma on nic wspólnego z adwokackim. Zdaniem jego był on bardziej wyłączny, mniej mechaniczny, korzystniejszy. W Commons, jak utrzymywał, rzeczy szły równiej, prędzej, uczciwiej niż gdzie bądź i to nadawało nam pozycję wyłączną, uprzywilejowaną. Mówił, że trudno wprawdzie zaprzeczyć niemiłemu faktowi pewnej naszej zależności od adwokatów, lecz dla pocieszenia mnie zapewne dodał, że pomimo tego traktujemy tych ostatnich nieco z góry, uważając ich za podrzędną rasę ludzi. Spytałem pana Spenlow, jaki rodzaj interesów uważa za najkorzystniejszy w naszym zawodzie. Odrzekł, że testamentowe, gdzie idzie o jakie 30 lub 40 tysięcy wartości. W takim bowiem razie otwiera się zwykle szerokie pole do argumentacji. Oczywiście piętrzą się jedne na drugich apelacje, kontrapelacje, a ponieważ istnieje pewność, że koszta pokryje się z majątku, przeto obie strony, nie oglądając się na wydatki, zabierają się żywo do rzeczy. Zaczął wygłaszać ogólne pochwały na temat Commons. Podkreślił zwartość jako główną siłę tejże instytucji i dyskrecję także. Była to jego zdaniem najspokojniejsza pod słońcem instytucja. Jeśli na przykład zdarzy się sprawa rozwodowa albo spadkowa, przeprowadzić ją można cichutko, niby w gronie familijnym. Jeżeli Commons nie zadowoli, tuż obok są Arches. Co to są Arches? Ta sama izba. Ciż sami adwokaci, inny tylko skład sędziów i tak dalej. Jeśli i to okaże się niezadowalające, jest Izba Deputowanych. A tam adwokaci, obznajmieni doskonale z przebiegiem sprawy, której się przypatrywali w obu poprzednich instancjach, z łatwością mogą zadowolić obie strony. Nieprzyjaźnie usposobieni ludzie mogą wprawdzie coś tam mówić o sprzedajności. O tym, że w sprawach Doctor's Commons ręka rękę myje, że instytucje należy zreformować, kończył pan Spenlow. Lecz gdy dzięki Doctor's Commons podskoczy cena pszenicy, Wszyscy wiedzą doskonale, komu to zawdzięczać mają. Tylko Doctors Commons. Słuchałem z uwagą, chociaż powątpiewałem, aby kraj cały, tak jak to chciał pan Spenlow, zawdzięczał dobrobyt tylko samemu Commons. Wprawdzie ta kwestia podskoczenia cen pszenicy wydawała mi się niezbyt jasna, lecz przechodziła widocznie moje małe jeszcze w tych sprawach doświadczenie. Zresztą po dziś dzień i pomimo nabytego doświadczenia kwestii tej wyznaję rozwiązać nie jestem w stanie. W ciągu całej mej kariery stale mnie ona trapiła. Nigdy nie zdołałem zrozumieć, co ja lub ona ze mną ma wspólnego. Nie moją to jednak było rzeczą rozprawiać o tak zawiłych kwestiach. Milczenie moje wziął pan Spenlow pewno za niemą zgodę. Rozmowa przeszła na teatr i cudzoziemca. Rozmawialiśmy potem o koniach i tak dojechaliśmy do bramy zamieszkałego przez pana Spenlow domu. Przed domem rozciągał się śliczny ogród. A chociaż pora roku najmniej temu sprzyjała, utrzymany był tak starannie, że mnie to wprawiło w zachwyt zupełny. Trawniki były prześliczne, drzewa przycięte, szpalery cieniste. Tu się zapewne zwykła przechadzać panna Spenlow we własnej osobie, myślałem, podjeżdżając pod ganek. Weszliśmy do rzęsiście oświetlonego domu. W obszernym holu wisiały przeróżne kapelusze, płaszcze, rękawice, bicze, szpicruty. — Gdzie jest panna Dora? — spytał służącego gospodarz domu. — Dora — pomyślałem. — Co za śliczne imię. Weszliśmy do pokoju na lewo. Do tego samego zapewne, którego przepych opiewał starszy urzędnik w peruce. — Córka moja Dora, panie Copperfield — przemówił gospodarz domu. — A oto towarzyszka mej córki. Już było po mnie. Spełniło się przeznaczenie. Od pierwszego spojrzenia zakochałem się w pannie Dorze. Zostałem jej niewolnikiem. Wydała mi się nadziemską istotą. Sylfidą, królową wróżek, aniołem. Nie wiedziałem, kim była. Czymś niewidzialnym, niespodzianym, nadprzyrodzonym. W okamgnieniu pochłonęła mnie przepaść miłości. Bez zastanowienia, bez obejrzenia się wstecz lub spojrzenia przed siebie, w przepaść tę wpadłem, zanim jedno wyrzec zdołałem słowo. Ogarnęła mnie zewsząd. Co do mnie, ozwał się dobrze mi znany głos, znam pana Copperfielda od dawna. To nie był głos Dory, lecz towarzyszki jej, panny Murdstone. Nie byłem tym nawet zdziwiony. Nic mnie w danej chwili obchodzić lub dziwić nie mogło, nic oprócz Dory Spenlow. — Jak się pani miewa, panno Murdstone? — rzekłem. — Doskonale — odpowiedziała mi. — A pan Murdstone? — pytałem. — Wybornie — odrzekła. — Dziękuję panu. Pan Spenlow zdziwiony był nieco tym odnowieniem naszej znajomości. — Cieszę się niewymownie — rzekł, — że się państwo przedtem już znali. — Istnieją nawet pomiędzy nami pewne węzły — rzekła z powagą panna Murdstone — pokrewieństwa niby, znaliśmy się niegdyś bardzo dobrze i z bliska. Było to za dni dziecięcych pana Copperfielda. Odtąd rozdzieliły nas różne okoliczności i nie poznałabym nawet pana. Co do mnie, poznałbym ją zawsze i wszędzie. Pewien tego byłem. Panna Murdstone, objaśniał pan Spenlow, podjęła się z łaski swej opieki nad mą córką. Dora niestety wcześniej straciła matkę. Panna Murdstone służy zarazem córce mej za towarzyszkę. Przyszło mi na myśl, że panna Murdstone na kształt narzędzia zwanego kastetem stosowniejsza była do ataku niż obrony. Myśl ta tylko mi przemknęła, gdyż zajęty byłem Dorą i zdawało mi się, że spostrzegłem w jej prześlicznym grymasie, iż nie darzyła swej towarzyszki szczególnym zaufaniem. Wtem ozwało się pierwsze uderzenie dzwonka i pan Spenlow powiódł mnie do gościnnego pokoju, abym się przebrał. Zajęcie się toaletą lub czym bądź w stanie zachwytu, w jaki popadłem, zdawało mi się po prostu niemożliwe. Usiadłem przed ogniem, rozmyślając o pięknej, błyszczącookiej dziewczynie. Jakże piękną miała twarz, jakie kształty, talie. Jakże wydawała się żywa i pełna wdzięku. Powtórne uderzenie dzwonka wyrwało mnie z rozkosznej zadumy. Ubrałem się na prędce i zszedłem do salonu, gdzie zastałem zebrane już towarzystwo. Dora rozmawiała z jakimś starym, siwym dżentelmenem. Chociaż stary i siwy, chociaż mógłby być jej dziadkiem, pobudził mą zazdrość. W takim już byłem usposobieniu. Zazdrościłem wszystkim wszystkiego. Nie zniósłbym tego, aby ktokolwiek ściślej ode mnie mógł być zażyłym z panem Spenlow. Dręczyło mnie, gdym słuchał o tysiącznych wydarzeniach, w których niestety nie brałem żadnego udziału. Gdy uprzejmy jakiś łysy jegomość, siedzący po drugiej stronie stołu, spytał mnie, czy po raz pierwszy jestem w tej okolicy, poczułem się obrażony i gotowy do krwawej zemsty. Nie pamiętam już, kto tam był wieczoru tego oprócz Dory. Dorą się tylko karmiłem i dania zabierano nietknięte. Siedziałem obok niej, rozmawiałem z nią. Podziwiałem głosik jej melodyjny, śmiech srebrzysty, zalotność niewinną, którą musiała pozbawić spokoju każdego chyba młodzieńca. Drobna była, malutka. I to dodawało jej jeszcze wdzięku. Gdy z panną Marston, więcej kobiet nie było, opuściła jadalnię, popadłem w zadumę, zatruty myślą, że mi panna Marston gotowa przy niej usłużyć po swojemu. Uprzejmy łysy jegomość opowiadał mi długie jakieś, odnoszące się zapewne do ogrodów i ogrodnictwa historie, gdyż zdaje mi się, że kilkakrotnie wspominał swego ogrodnika. Udawałem, że go słucham z uwagą, w myśli błądząc obok Dory w rajskich jakichś ogrodach. Strach, że panna Marston gotowa po swojemu usłużyć, zdjął mnie znów na sam jej widok, gdym wrócił wreszcie do salonu. Uspokojony zostałem w najmniej spodziewany sposób. Davidzie Copperfield? Ozwała się panna Marston, zastępując mi drogę i wtłaczając w zagłębienie okna. Proszę na słowo. Spojrzałem na nią zdziwiony. Nie chcę, rzekła, rozwodzić się nad niektórymi familijnymi szczegółami. Niemiły to dla nas obojga temat. Zgadzam się najzupełniej ze zdaniem pani, odrzekłem. Zapewne, ciągnęła, nie życzę też sobie wcale rozbudzać wspomnień dawnych zatargów i nieporozumień, ani nawet zniewagi, gdyż wyznać muszę ku hańbie niewieściego rodu, że się pewna osoba, o której bez wstrętu wspomnieć nie mogę i o której wolę tu milczeć, posunęła aż do obrazy. I to czyjej? Mej własnej osoby. Chociaż czuły byłem na punkcie mej ciotki, zgodziłem się, że istotnie lepiej nie dotykać tych rzeczy. Dodając wszelako, że nie zniósłbym najlżejszego uchybienia względem osoby, którą czczę i poważam. Panna Marston zmrużyła oczy i skłoniła głowę, a potem, podnosząc ją pomału, mówiła: nie będę taić przed panem, że od dzieciństwa pańskiego nabrałam o panu nieosobliwego wyobrażenia. Może się mylę, może zresztą obecnie zasługuje pan na lepsze mniemanie, nie w tym rzecz. Należę do rodziny powszechnie znanej ze stałości swych przekonań i wątpię, abym moje w jakich bądź okolicznościach zmienić mogła. Wiem, co sądzić o panu, tak jak pan wie zapewne, co pan ma sądzić o mnie. Z kolei skłoniłem twierdząco głową. Nie ma jednak żadnej potrzeby, ciągnęła, aby te nasze wzajemne przekonania wywołać tu miały obecnie jakie bądź starcie. Owszem, w obecnej sytuacji lepiej byłoby pozostawić to w spokoju. Ponieważ okoliczności zbliżyły nas teraz i prawdopodobnie zbliżać odtąd będą, najlepiej byłoby dla nas obojga stanąć na gruncie dalekich i obojętnych stosunków. Nie zwróci to niczyjej uwagi. Stosunki rodzinne są wystarczającym powodem, abyśmy się tylko na tej stopie spotykali zawsze. Czy się pan zgadza na powyższą propozycję? Panno Marston, odrzekłem jej na to. Tak pani, jak i brat pani, wyrządziliście i mnie, i biednej mojej matce niejedną krwawą krzywdę. Nie zapomniałem o tym i nie zapomnę nigdy. Obecnie jednak zgadzam się i zastosuję do propozycji pani. Panna Marston zmrużyła znów oczy i spuściła głowę. Potem, dotknąwszy mej dłoni końcem zimnych, sztywnych palców, odeszła, poprawiając łańcuszki na szyi i ręku. Zdawało mi się, że nosi ten sam, ale ten samiuteńki garnitur, jaki miała, gdy ją ostatni raz widział. Przyszły mi na myśl łańcuchy u drzwi więziennych, przypominające przechodniom i widzom, co się poza tymi drzwiami znajduje. Przypominam jeszcze sobie, żem wieczoru tego słyszał królową mego serca, śpiewającą francuskie ballady na skoczną jakąś nutę, akompaniowała sobie na modnym, do gitary podobnym instrumencie. Byłem w zachwycie. Podawano cukry, lecz ich nie tknąłem. Cofnąłem się nawet, gdy mi podano poncz. Pamiętam, że wychodząc z salonu pod strażą panny Marston, podała mi rączkę z niebiańskim uśmiechem i żem, ujrzawszy się w zwierciadle, wyglądał jak szalony. Żem się położył spać z zawrotem głowy w stanie zupełnego odurzenia. Ranek był pogodny, wczesny jeszcze. Udałem się na przechadzkę w strzyżone aleje ogrodu, pragnąc marzyć o niej. Na ścieżce spotkałem jej pieska. Wołano na niego Jeep. Zbliżyłem się doń z pieszczotą, gdyż on mi nawet był miły. Niewdzięcznik wyszczerzył wszystkie zęby, wlazł pod ławkę i burcząc i szczekając, nie dopuszczał mnie do siebie. W ogrodzie chłodno było i pusto. Marzyłem o szczęściu, jakiego bym doświadczył, jeślibym był narzeczonym tego cudownego zjawiska. Co do małżeństwa, kwestii majątkowych i tak dalej, sądzę, że niewiele więcej myślałem o tym niż wówczas, gdym był zakochany w małej Emilce. Gdyby mi tylko wolno było nazwać ją po imieniu Dora, pisywać do niej, wielbić ją, szaleć za nią, wiedzieć, że nawet w towarzystwie innych o mnie myśli i marzy, wydałoby mi się szczytem ziemskiej szczęśliwości. Dzieciak był ze mnie. Lecz tyle w uczuciach mych było szczerości, świeżości i zapału, że po dziś dzień z pewnym wspominam je wzruszeniem. Chodziłem już od dość dawna, gdy ją nagle spotkałem na skręcie alei. Drżę jeszcze na samo wspomnienie tego spotkania. Pióro mi niemal wypada z dłoni. Wcześniej pani panno Spenlow wyszła na przechadzkę. Zauważyłem, witając ją. Tak nudno w domu, odparła. Panna Marston taka nieznośna, prawi takie nonsensy o przewietrzaniu mieszkania. Przewietrzać, zaśmiała się srebrzyście. W niedzielę rano muszę się czymś też przecie zająć, więc oświadczyłam wczoraj jeszcze papie, że wyjdę na przechadzkę. Ranek jest najpiękniejszą porą dnia, prawda? Zdobyłem się na szaloną odwagę i oświadczyłem, że istotnie najpiękniejszą mi się zdaje od chwil paru, chociaż przedtem mglisto było i pochmurnie. Czy to ma być komplement? Spytała. Czy istotnie pogoda zmieniła się tak nagle? Jąkałem się, wyznając, że powiedziałem nie komplement, lecz samą prawdę i że żadna, o ile przypominam sobie, zmiana nie zaszła w powietrzu. Zaszła zmiana w uczuciach mych, dodałem, rumieniąc się po uszy. Zarumieniła się. Nigdy nie widziałem kędziorów podobnych do tych, które usiłowała skryć swe rumieńce. Co zaś do kapelusza i błękitnych wstążek wieńczących te kędziory, czegoż bym nie dał, jeśli bym jako szczęśliwy ich posiadacz mógł drogocenne te relikwie zawiesić w mym mieszkaniu przy Buckingham Street. Pani wprost wraca z Paryża? Spytałem. Tak. Był pan tam kiedy? Nie, pani. O, to trzeba jak najprędzej pojechać. Prześliczne miasto. Czułem się srodze obrażony. Przypuszczała zatem, że mógłbym, że chciałbym odjechać? Co mi tam Paryż? Co Francja cała? Zapewniłem, że pod żadnym warunkiem nie opuściłbym obecnie Anglii i tak dalej. Dość, że musiała znów przywołać na pomoc swe kędziory. Szczęściem piesek wybiegł na nasze spotkanie. Zazdrosny znienawidził mnie i ciągle pokazywał mi zęby. Wzięła go na ręce, pokryła pieszczotami. Burczał. Nie dawał mi się dotknąć nawet. Wybiła go, uderzyła po różowym nosku. Biedactwo zmrużyło oczy, lizało jej ręce, lecz warczało wciąż z cicha, rzucając na mnie wściekłe spojrzenia. Uspokoił się wreszcie, czując na sierści jej miękki, rozkoszny podbródek. Poszliśmy zwiedzić oranżerię. — Czy pan jest w bardzo bliskich stosunkach z panną Marston? — spytała Dora. — Kochanie moje! — ostatnie słowa odnosiły się do pieska. — Szczęśliwy. — Wcale nie — upewniłem. — Nieznośne to stworzenie — mówiła, wydymając usteczka. — Nie wiem, co było ojczulkowi, gdy mi ją wybrał za towarzyszkę, jak gdyby jej opieka była komu potrzebna. Ciekawam, kto tu potrzebuje opieki. Nie ja na pewno. Mam mego Jeepa, to mi wystarczy. Prawda, Jeepsiu, kochanie? Mrugnął leniwie, gdy całowała kudłatą jego główkę. Ojczulek nazywa ją zaufaną mu przyjaciółką. Oho, Jeep, wiesz ty przecie, że to nie jest. Nie może być prawdą. My z Gypsiem nie mamy zaufania do takich nieznośnych istot. My z Gypsiem potrafimy sobie, gdy zechcemy, wybrać lepszych, prawdziwych, wiernych przyjaciół. Co, Gypsiu, kochanie, prawda? Gyps zmarszczył nosek na znak zgody. Co do mnie, każde jej słowo było nowym ogniwem okalającego mi serce łańcucha. Smutno, Gypsiu, prawda? Ciągnęła, wydymając usteczka, że ponieważ nie mamy dobrej, kochanej mamy, musimy znosić i mieć ciągle za plecami nieznośną tę pannę Marston. Prawda, Gyp? Gypsiu, mój kochany. Nie, nie lubimy jej i postaramy się znaleźć sobie trochę szczęścia poza jej plecami. Dokuczamy nieznośnie tej babie. Wcale zadowalać jej nie myślimy. Prawda, Gypsiu? Gdyby to trwało jeszcze chwilę, nie wytrzymałbym i padłbym przed nią na kolana. Szczęściem byliśmy u wrót oranżerii. Była tam śliczna hodowla geranium. Przypatrywaliśmy się im długo. Co chwila Dora zatrzymywała się, śmiejąc się jak dziecko i zmuszając Gypa do wąchania najpiękniejszych okazów. Jeśli nie wszyscy troje, to ja już najpewniej czułem się jak w raju. Po dziś dzień zapach geranium budzi we mnie napoły tkliwe, napoły komiczne wrażenie i wywołuje wspomnienie kapelusza z niebieskimi wstążkami, gęstych pierścieni jasnych włosów, w szczupłych ramionach dziewczęcia pieszczonego, kudłatego, czarnego psiaka. Wszystko to na tle jasnej zieleni i różnobarwnego kwiecia. Panna Marston szukała nas i tu znalazła. Podała Dorze do pocałowania zwiędłe swe pudrem przysypane policzki i biorąc ją pod ramię, poprowadziła nas na śniadanie z miną i krokiem, jak gdyby przewodniczyła pogrzebowi. Nie wiem już, ile wypiłem filiżanek herbaty, nalewała ją Dora. Pamiętam tylko, żem pił niepomiarkowanie dużo, aż do zniszczenia całego mego nerwowego systemu, jeśli bym w one dni bywał nerwowy. Poszliśmy do kościoła. W ławce panna Marston oddzieliła mnie od Dory. Słyszałem jednak śpiew jej i czułem się w siódmym niebie. Kazanie musiało być na temat Dory. O niej tylko myślałem i boję się bardzo, czy czasem nie do niej się tego dnia modliłem. Dzień zszedł spokojnie, bez towarzystwa, z przechadzką, obiadem w rodzinnym kółku, wieczorem spędzonym na przeglądaniu książek i rysunków. Panna Marston spełniała gorliwie swe obowiązki i nie spuszczała z nas oka. Ach, czy też mały pan Spenlow, drzemiąc po obiedzie w fotelu, z twarzą przykrytą chustką do nosa, domyślał się, jak tkliwymi w myśli obdarzałem go uściskami, marząc, żem już został jego zięciem. Czy przypuszczał chociażby, gdym się z nim przed nocą rozstawał, żem na jego głowę zwołał wszelkie błogosławieństwa niebios, jak gdyby mi już obiecał dać córkę za żonę? Wyjechaliśmy nazajutrz wcześniej. Mieliśmy dnia tego sprawę w sądzie admiralicji o zatonięcie okrętu, wymagającą dokładnej znajomości marynarki. Że zaś znajomości tych nie posiadano u nas dostatecznie, sędzia zawezwał dwóch starszych marynarzy jako biegłych dla udzielania potrzebnych wskazówek. Zastaliśmy Dorę przy herbatnim stole i wsiadając do powozu miałem szczęście ukłonić się jej stojącej na ganku z nieodstępnym Gypem na ręku. Czym tego dnia była dla mnie admiralicja cała, sprawa, której wcale zrozumieć nie mogłem, powtarzać nie będę. Dora czytałem na srebrnym wiośle, leżącym na stole jako oznaka najwyższej sprawiedliwości. Gdy zaś pan Spenlow odjeżdżał pod wieczór do domu, żywiłem w głębi serca nieokreśloną nadzieję, że mnie z sobą zabierze. I czułem się jak rozbitek przez odpływający okręt na bezludnej, porzucone wyspie. Gdyby ten stary, cichy dziedziniec obdarzony był głosem, dziś jeszcze świadczyłby, że mi światem całym została Dora. Ile marzeń przemarzyłem, nie tylko dnia tego, lecz dni wiele, wiele tygodni z rzędu, powiedzieć trudno. Rzeczywistość snem mi się wydawała, marzenia jedyną zająć mnie mogącą rzeczywistością. Jeśli która z niesłychanie długich w stopniowym swym rozwoju spraw zajęła mnie nieco, to chyba sprawy małżeńskie, wprawiające mnie w zdumienie, że małżonkowie mogą popadać w waśnie, zamiast być najszczęśliwszymi ludźmi pod słońcem. śledząc za sprawami spadkowymi, rozmyślałem znów, jakbym użył, zawsze na zdobycie Dory, tych pieniędzy. W pierwszych tygodniach zakochania kupiłem aż 4 eleganckie kamizelki. Nie dla siebie, uchowaj Boże. Nie lubowałem się w kamizelkach. Dla Dory. Wychodząc, wkładałem żółte rękawiczki. Od onego to czasu wszystkich dorobiłem się nagniotków. Prawdę mówiąc, buty, które nosiłem wówczas, o wiele były mniejsze od nóg moich i same już świadczyć mogły o stanie mego serca. Kalecząc się prawie i kulejąc z miłości, chodziłem godzinami całymi w nadziei spotkania Dory. Po drodze do Norwood uważany byłem za roznosiciela listów, a oprócz tego cały Londyn przebiegałem wszerz i wzdłuż. Przechadzałem się po ulicach, przy których były największe magazyny mód i strojów damskich. Jak duch niepokoju tułałem się po sklepach. Przebiegałem aleje w parkach. Nieraz zamykano mnie w publicznych ogrodach. Czasem, ale to rzadko kiedy, udawało mi się ją spotkać. Ciągle łudziłem się nadzieją ujrzenia jej rękawiczki w oknie przejeżdżającego pojazdu. A może spotkam ją przechadzającą się z panną Murdstone i uda mi się towarzyszyć im choć kilkanaście kroków. Udawało mi się to czasem istotnie. Lecz w takich razach wpadałem później w rozpacz. Okazywało się bowiem, żem nic nie powiedział z tego, co powiedzieć zamierzał, że się Dora ani domyśla bez miaru mego przywiązania lub nawet, że wcale o nie i o mnie samego nie dba. Wyczekiwałem powtórnego zaproszenia i niestety wyczekiwałem daremnie. Pani Krupp posiadała snać znakomitą przenikliwość, skoro wówczas nawet, gdy samej Agnieszce przyznać się do prawdy nie miałem odwagi i donosząc o wizycie w domu pana Spenlow pisałem tylko, że jego rodzinę stanowi córka jedynaczka, pani Krupp domyśliła się czegoś. Pewnego wieczoru, gdym był bardzo przybity, weszła do mnie, uskarżając się na zwykłe swe spazmy i zapytała, czy nie mógłbym jej udzielić kilku kropel nalanego Norum Barbarum Araku lub esencji goździkowej, ingrediencji nader pomocnych w jej cierpieniu. Jeśli bym zaś nie posiadał tych specyfików, nieco koniaku zastąpić by je z biedą mogło. Szczerze mówiąc, nie słyszałem nawet nigdy o pierwszych, a mając w szafie zapas koniaku, chętnie nalałem jej kieliszek, który, aby nie być posądzoną o oszustwo, wychyliła w mojej obecności. Język się jej rozwiązał. Serce mi się ściska, mówiła, na widok pana. Mam dla pana macierzyńskie uczucie. Uśmiechnąłem się na dotkliwe wynurzenie jej uczuć. Niech mi pan daruje, ciągnęła. Powiem prawdę, znam się nieco na tym. Jest w tym jakaś panienka. Zaczerwieniłem się po uszy. Pani Krupp, niech się pan nie gniewa. I niech znów nie bierze tak bardzo do serca. Jeśli nie jest panu wzajemna, niewielka bieda. Wzajemność znajdzie się gdzie indziej. Takiemu przystojnemu jak pan chłopcu nie zabraknie dziewcząt. Trzeba tylko, abyś pan własną znał cenę, panie Copperfull. Tak mnie zawsze nazywała. Nie douczyła się mego nazwiska i stale je na swój sposób przekręcała. Nie wiem, rzekłem, co może pani nasuwać na myśl. O, panie Copperfull, przerwała mi z emfazą. Matką przecie jestem. Przez chwil kilka przytrzymywała ręką bijące pod nankinowym kaftanem serce. Dla pokrzepienia się nalała sobie ponownie kieliszek koniaku. Kiedy szanowna ciotka pańska, panie Copperfull, ciągnęła, najęła tu dla pana mieszkanie. Pomyślałam sobie, dobrze, teraz to już mam kogo macierzyńskim otoczyć staraniem. Pan nic nie je, nie pije. I na tym pani zasadza swe wnioski? Spytałem. Panie, odrzekła, popadając w surowość, z godnością i powagą. Nie jeden tu już u mnie mieszkał młodzieniec. Młody dżentelmen bywa zwykle nazbyt lub za mało sam o siebie dbały. Szczotkuje swe włosy i wygładza nadto lub za mało. Nosi za szerokie lub za ciasne buty. Zależy to już od jego osobistych poglądów. Lecz pod tymi czy owymi pozorami jest zawsze jak trafić panienka. Potrząsnęła przekonywająco głową. Nie było rady. Zbyt pewna była swojej argumentacji. Młody człowiek, który tu mieszkał przed panem, panie Copperfull, i umarł, dowodziła przekonywająco, zakochał się był w szynkarce sprzeciwka. Wnet zażądał uprania poplamionej winem kamizelki. Prosiłbym panią, pani Krupp, ozwałem się, o niezestawianie osoby, o której myślę, z szynkarką lub jej podobnymi młodymi osobami. Panie Copperfull, zawołała obrażona, mam przecie macierzyńskie serce. Najusilniej przepraszam pana, jeśli mu coś o tym wspomniałam. Nie lubię się narzucać ze swą radą i doświadczeniem, lecz jako młodemu człowiekowi ośmielę się raz jeszcze zalecić, abyś nie upadał na duchu. Może byś pan zajął się kręglami. Zdrowa to gra i dobrze by panu zrobiła. Rozerwałaby myśl pańską. Ze słowami tymi pani Krupp dbała o koniak, którego nie pozostało we flaszy ani kropli, rozpłynęła się w dziękczynieniach i zapewnieniach o swym macierzyńskim uczuciu. Gdy znikła w cieniu przedpokoju, występ ten jej wydał mi się nader śmiały i natrętny. Wziąłem go jednak pod uwagę, postanawiając być na przyszłość oględniejszy i pilniej strzec tajemnicy mego serca.